sakramencie Eucharystii. Tak na skróty zwykliśmy bardzo często posługiwać się w odniesieniu do tej nadzwyczajnej rzeczywistości, jakim jest bezkrwawe uobecnienie męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, bo to wszystko teraz się dzieje właśnie w czasie akcji mszy świętej. To jest pamiątka Jezusa Chrystusa, kiedy jesteśmy w wieczerniku, kiedy czytamy relacje apostołów, ewangelistów z tamtego wydarzenia przed wiekami, kiedy to On zgromadził wokół siebie 12 apostołów, wziął chleb, łamał go, rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie podawał im kielich ze słowami: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. To wydarzenie, te gesty, znaki, rzeczy, którymi się posługujemy, powodują to, że czynimy obecnymi tu i teraz, w tej świątyni, o tej godzinie, tamto jedyne wydarzenie, które jednoczy człowieka z Bogiem, dlatego że Jezus Chrystus w swoim ciele zburzył mur wrogości między Bogiem a człowiekiem. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że kiedy dotykamy niektórych słów w objawieniu, to one wydają się być dla nas takie odległe, o jakim murze wrogości, nienawiści mówimy, bo przecież my jesteśmy ludźmi nieustannie pałającymi miłością do Boga. Ale Słowo Boże, czyli Boże objawienie, Boża nauka, to co Bóg mówi o wydarzeniach, o skutkach zachowań naszych, tych ludzi, którzy żyją wokół nami, to grzech buduje mur wrogości właśnie między Bogiem a człowiekiem. Skutkiem grzechu w historii ten mur z powrotem się pojawia. I Bogu dzięki, że codziennie składamy Bogu najświętszą ofiarę zadośćczyniącą za ludzki grzech. Już pamiętajmy o tym, msza święta jest jednym celem, nade wszystko na odpuszczenie grzechów. Tych, które dzisiaj popełnimy, które popełniłem wczoraj, na odpuszczenie grzechów. Tych, które niestety pojawiły się w moim życiu, które wybudowały mur wrogości między Bogiem a człowiekiem, który wznosi mur wrogości między człowiekiem a człowiekiem. To taka bardzo dynamiczna rzeczywistość. Ja wiem, że dla nas ludzi, jeszcze raz powtórzę to słowo, pałających miłością do Boga, bo naprawdę chcielibyśmy kochać Boga, miłować Boga, bardzo pewnie jednokrotnie, ale deklarujemy gdzieś tam, potwierdzając naszą prawdomówność albo naszą nieprawdomówność, jak Boga. Czasami rzeczywiście na potwierdzenie różnego rodzaju takich nie do końca prawdziwych rzeczy, jeżeli to, co mówimy, jest prawdą na miarę naszej miłości do Boga, to ta prawda również jest niejednokrotnie znikoma. Ale w objawieniu nie zostawia cienia wątpliwości, że grzech czyni nas nieprzyjaciółmi Boga. I to tak w mówieniu Boga. Takim momentem, który nam pomaga zrozumieć dynamikę życia wewnętrznego człowieka, tych naszych zażyłości z Bogiem, czyli relacji zachodzących między nami a Bogiem, to jest bardzo dynamiczna rzeczywistość. Dlatego, że w przypadku świętego Piotra, w jednym momencie, kiedy powiedział, że Chrystus jest Synem Boga Żywego, słyszymy wyznanie Pana Jezusa: Ty jesteś Piotr, Boga, i na tej owoce zbuduję mój Kościół, ciało i krew, nie objawiły Ci tego, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Za kilka minut, za kilka chwil, kiedy Pan Jezus zaczyna mówić o rzeczywistości, która ma na tym, że będzie Syn Człowieczy cierpiał, będzie zdradzony przez swoich, zabity, trzeciego dnia zmartwychwstanie, to Piotr nie wytrzymuje: Panie, to jest tak zwana polityczna poprawność, Panie, nigdy na Ciebie nie przyjdzie. Wyznanie Pana Jezusa bardzo takie rażące, wręcz zejdźmy z oczu szatana. Tak dynamiczne jest właśnie związki człowieka z Bogiem, tak dynamiczne. Nigdy nie są w jakimś takim stałym, są zawsze narażone na utratę, na zniszczenie. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że diabeł, jak lew leczący, krąży wokół nas. To u świętego Piotra w liście znajduje diabeł, jak lew leczący, krąży wokół nas, czekając na sposobną chwilę, żeby nas pożreć. Tak bardzo obrazowo jest przedstawione, pokazuje już samą walkę, dochowanie jedności Bogu, jednocześnie walkę Boga o nas, ale również i zabieganie swojego ducha o to, żeby nas odwieźć od Boga, żebyśmy podzielili los złego, Dzisiaj stajemy, biorąc do ręki cud, jakim jest małżeństwo. Sprawujemy to w czasie Najświętszej Ofiary, to jest sakrament Eucharystii, sakrament Eucharystii. Warto, byśmy sobie zawsze pełnymi zdaniami o tym mówili. Idziemy na mszę świętą, taki duży strój, będziemy sprawować sakrament Eucharystii. Pokażę nam cały czas, przypominać sobie, wyciągać z naszej pamięci zawartość słowa sakrament, szczyt nam jest imienia. Z materialnym znakiem, który jest znakiem niewidzialnego Boga, widzialny znak niewidzialnego Boga. Wypełniamy pewne czynności, posługujemy się widzialnymi rzeczami. Msza Święta ma swój bardzo taki zewnętrzny, widzialny wymiar. A jednocześnie jest to również wewnętrzna strona Przeświętej, która jest zakryta przed naszymi oczyma. Nie widzimy ofiary Golgoty. Nie widzimy Jezusa Chrystusa, który dochowuje wierności Ojcu nawet w obliczu takiego okrutnego doświadczenia, jakim była fizyczne bicie, ale również i duchowy, psychiczny ból bycia zdradzony. Przecież to chyba było czymś większym. Ci, którzy zastanawiali się, mistycy, którzy mieli okazję doświadczyć wewnętrznego dialogu z Bogiem w swoim życiu, święta Katarzyna Emeryś, która mówiła o modlitwie Pana Jezusa w Ogrójcu, że właśnie tam w Ogrójcu Pan Jezus cierpiał, zalewał się krwawym potem, między innymi właśnie dlatego, że widział grzechy swojego Kościoła, czyli tych, którzy poszli za nim, a nie dochowują mu wierności. Tak tylko i wyłącznie na marginesie, dla pocieszenia, pocieszenie jest dlatego, że to najściślejsze grono uczniów Jezusa Chrystusa to apostołowie, 12. I w momencie, kiedy przyszło prześladowanie, doświadczenie, to nie jeden Pana Jezusa zdradził, nie tylko Judasz. Jeden pokazał się być niewielu. To 11 uciekł od niego. Tylko i wyłącznie ze strachu, żeby nie podzielić losu Jezusa Chrystusa. 11 zaparło się mistrza. Ten to doświadczenie, widok tego, powoduje to, że Pan Jezus właśnie zalewa się krwawym potem. To jest dopiero ból w bólu. Cierpienie, bycie stracone. A więc uczestniczymy w sakramencie Eucharystii. Msza Święta to sakrament Eucharystii. A między innymi przedmiotem naszego spotkania jest również to, żebyśmy nieustannie przypominali sobie, będąc w małżeństwie, uczestniczymy również w rzeczywistości sakramentalnej. Tak bardzo mi zależy na tym, żeby żony, spoglądając na siebie właśnie w takiej swojej tożsamości codziennej, osobistej, mieli również taki trwały element, że są sakramentem małżeństwa, sakramentem. Co za tym idzie, jest coś między nimi więcej, a
widoczny dla ludzkich oczu.
Że zewnętrznie mężczyzna i kobieta, nawet jeśli się trzymają za rączki, czy pod pachę, czy są w objęciach, to jest zewnętrzny znak ich wewnętrznej jedności. Przypomnę to, co było przedmiotem naszych rozważań w ubiegłym miesiącu, w lutym, kiedy właśnie podkreślaliśmy ową jedność małżeństwa. Jedność małżeństwa. To nie w tym wymiarze matematycznym, tak, tylko w tym wymiarze takim komplementarnym, że małżeństwo stanowi jedność, dlatego że mężczyzna i niewiasta to kompletny człowiek. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, czytamy w Księdze Rodzaju. Ten zewnętrzny wymiar tej jedności, właśnie wówczas, kiedy mamy do czynienia z małżeństwem, ale poprzez małżeństwo jednocześnie mamy dostęp do jedności, którą tworzy jedyny Bóg w Trójcy Świętej, jedność Boga, Ojciec i Duch Święty. Dlatego, że właśnie sakrament małżeństwa jest to również obrazem jedności Boga w Trójcy Świętej jedynego. Sakrament małżeństwa jest obrazem miłości, z jaką Chrystus podchodzi do swojego Kościoła, z jaką Bóg podchodzi do każdego człowieka. To jest wszystko zawarte w sakramencie małżeństwa. A nade wszystko właśnie owa jedność. Jedność małżeńska, to tak tylko i wyłącznie dla przypomnienia, to również przypomnienie tego, że każdy z nas z woli Boga, z zamysłu Bożego, zaproszony jest i powołany jest do tego, żeby właśnie wejść również w taki stopień zażyłości z Bogiem. W Jezusie Chrystusie jesteśmy powołani do tego i jednocześnie usposobieni do tego, żeby żyć w komunii, czyli w jedności z Bogiem w Trójcy Świętej jedynej. Dzisiaj natomiast chciałbym, abyśmy się zatrzymali nad takim słowem, które jest obce w naszym źródłosłowie, w naszym słowniku, to słowo szafarz, chociaż się posługujemy tym terminem w Kościele. Niejednokrotnie można usłyszeć, no, że tam gdzieś, w którejś parafii, są szafarze nadzwyczajni sakramentu Eucharystii. To prawda, że to w Kościele posługujemy się tego typu terminem, że jest swoisty urząd szafarza. Cóż to taki jest szafarz? Co to takiego w ogóle jest szafarz? Co to za słowo? Otóż słowo obecne i w staropolskim języku, dlatego że szafarzem nazywano tego na dworach magnackich, kto zarządzał, był administratorem dóbr. W pewnym momencie szafarzem był ten, kto czuwał nad spiżarem, czyli wydzielał pokarm. Takim synonimem słowa szafarz to klucznik chociażby. Czyli ten, kto dysponował kluczami, dobrze wiem, że ten, klucze w ręku, stąd między innymi urząd świętego Piotra jest związany z władzą kluczy. Bardzo poważna władza, którą Chrystus powierzył świętemu Piotrowi. Ty jesteś Piotr Popoka i na tej popoce zbuduje mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. To jest tak zwana władza klucza. Więc nawet jeśli popatrzymy w kierunku Watykanu, stolicy apostolskiej, pod herbie papieży, to właśnie jest tiara, czyli potrójna korona, mówiąca o potrójnym wymiarze władzy sądowniczej, ustawodawczej i wykonawczej. No i władza kluczy, dwa klucze ze sobą skrzyżowane. To właśnie to, co zwiążesz w rzeczywistości doczesnej, będzie również związane, zamknięte i w niebie. Tak, kiedy dotkniemy tego, to rzeczywiście mamy tutaj z czymś niewyobrażalnie wielkim, jak olbrzymią władzę Chrystus zostawił w dłoniach do bądź co bardzo słabego człowieka. Człowiek jest geniuszem, jest arcydziełem stworzenia, ale jednocześnie mamy świadomość i to łaska pokory każe nam bardzo tak uczciwie podchodzić do siebie, żeby on niejednokrotnie powierzył człowiekowi władzę kluczy, to tak łatwiej mniejszą nieroztropnością byłoby dać małpie brzydkie. Ona mniejszą szkodę zrobiła, jeżeli dać człowiekowi taką olbrzymią władzę nad niebem. Przypomnę raz jeszcze, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Straszna władza. Ale to jednocześnie pokazuje, jak wielkim zaufaniem człowiek cieszy się u Boga. A więc małżonkowie to szafarze. Szafarzami sakramentu małżeństwa z mężczyzną i kobietą, mąż i żona, szafarz. Jaka jest rola szafarza? Właśnie rozdawać, dysponować łaskami sakramentalnymi. I sakrament małżeństwa, czym dysponuje? Dlaczego tak, to już niejednokrotnie wspominałem, że ja osobiście bardzo dziwię się temu, że współczesne pokolenie ludzi młodych rezygnują, nie chcą z sakramentu małżeństwa z jednego powodu, nie wiedzą właśnie z czego rezygnują. Jaka jest zawartość sakramentu małżeństwa? Cóż by mieli małżonkowie sobie właśnie szafować? Cóż by mieli, czy mieliby się wzajemnie obdarowywać? Dobrze wiemy, że jednym z głównych zadań, celów małżeństwa to wydanie potomstwa. Że małżonkowie są z zamysłu powołani i uzdolnieni do tego, żeby uczestniczyć w stwórczej mocy Boga. Podniesieniu do człowieka, nie do stwarzania świata, gwiazd, stwarzania drzew, zwierząt. Dobrze wiemy, że z ludzi rodzą się ludzie, rodzi się człowiek. I z zamysłu Bożej myśli, Bożym podejściu do człowieka, do mężczyzny, niewiasta przede wszystkim jest powołanie, uzgodnienie do tego, żeby współdziałać, żeby byli szafarzami. Jeśli chodzi o dzieło stwórcze człowieka, powoływanie nowych ludzi do istnienia. To jest jeden z takich bardzo ważnych, naczelnych celów małżeństwa, ale poza życiem doczesnym, materialnym, cielesnym, również mamy do czynienia z życiem nadprzyrodzonym. Dlatego, że nie trzeba być małżeństwem podniesionym do godności sakramentu, żeby wypełnić zamysł Boga, jeśli chodzi o zrodzenie potomstwa. Do tego po prostu potrzeba mężczyzny i niewiasty. Natomiast z definicji sakramentu małżeństwa wynika nam również, że sakramenty nade wszystko są sposobem na to, żeby dotrzeć, mieć dostęp do tego, co człowiekowi jest konieczne, potrzebne do zbawienia. A co nam jest potrzebne, koniecznie do zbawienia? Łaska uświęcająca, nadprzyrodzone wydarzenie. Dostęp do dóbr nadprzyrodzonych, które są niezbędne do tego, żeby osiągnąć stan jedności z Bogiem. Teraz małżonkowie są właśnie dla siebie nawzajem szafarzami tego, co jest do zbawienia koniecznie potrzebne. Małżonkowie są szafarzami, czyli tymi, którzy przynoszą sobie nawzajem dar Boga, który jest w służbie zbawienia. To jest niezmiernie ważne, żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę i jednocześnie, żeby się, broń Boże, nie wycofywać właśnie z tego zadania, które na nas, na was ciąży, tak? Które na na nas ciąży. Poczucie odpowiedzialności nie tylko za zdrowie fizyczną, kondycję mojej żony, ale również za jej kondycję nadprzyrodzoną. No jest zadaniem szafarza, męża, który ma po prostu przynosić to, co jest potrzebne do wzrostu świętości dla swojej żony. I znowu dotykamy tutaj pewnego mechanizmu, pewnej technologii, że no nie może obdarować ten, który sam tego nie posiada. Dlatego rzeczą taką niezmiernie ważną, konieczną jest to, abyśmy żyli w stanie łaski. Żeby Bóg nam się, żeby Bóg mógł wami posługiwać się po to, żeby uświęcić was tą waszą żonę, konieczną jest rzeczą również i to, żebyście wy sami byli pełnymi łaski. Żebyście wy byli pełnymi łaski. Tylko i wyłącznie Bóg działa mocą samego siebie, jeżeli chodzi o uświęcanie. Szafarz działa w imieniu Boga. To bardzo takie istotne jest, bardzo ważne. Byśmy mieli świadomość tego, kim jesteśmy. Mąż to szafarz żony. Szafarz żony. Czyli ten, który ma jej przynosić, obdarowywać ją tym, co służy jej zbawieniu. To bardzo ważne jest. Zresztą tak mi bardzo zależy również i na tym, żeby w naszych spotkaniach brali udział i ci, którzy przygotowują się do małżeństwa, czyli do właśnie do tak, bycia mężem, i ci, którzy uczestniczą w tym trudnym momencie, trudniejszym momencie ludzkiego życia, jakim jest bycie osierocowym mężem, wzorcem, ale ci, którzy nie może zostali doświadczyli czegoś trudnego, jakim jest bycie porzuconym, czyli kwestia odejścia żony, tak, pójście gdzieś, gdzieś właśnie. Natomiast to nie zwalnia nas z poczucia obowiązku, z bycia szafarza. Nasze życie się zmienia, ale zmieniają się okoliczności. Natomiast nie kończy się nasza swoista władza, predyspozycja do tego, żeby nieustannie sięgać do skarbca Kościoła, do wnętrza Kościoła, w jednym celu, żeby wziąć to, co jest mojej żonie konieczne do zbawienia, konieczne do uświęcenia. Mąż to szafarz żony w aspekcie zbawienia.